Pani przed zawsze przed usługą, moim pragnieniem zanoszonym do naszego Zbawiciela jest to, żeby nas zaintrygować, żeby nas zainteresować, żebyśmy tu nie robili takich na przykład oczu półotwartych, albo patrzyli, czy mamy uporządkowane paznokcie, albo myśleli o tym, czy to żelazko nie jest, czy jest wyłączone w domu. I bardzo bym chciał, abyśmy ten krótki czas, znowu mamy krótki czas, to jest nasz przeciwnik, żebyśmy go wykorzystali na maksa, jak to się w żargonie młodzieżowym i kolokwialnie mówią. Dzisiaj Jacek wspomniał też, Jacku, pozwól, że nawiążę do tego. Przywołałeś nam wybitną postać odnośnie zachowania i losów, które go spotkały, postać Hioba. Księga Hioba, kochani, to nie jest tajemnicą. Jest uważana za najstarszą księgę Biblii. Wszyscy myślą, że pierwsza w kolejności Księga Mojżeszowa, Księga Genesis, Księga Początków naszej, bo Berenice hebrajskie to jest początek, że była pierwsza. Nie, napisał prawdopodobnie on Mojżesz. W dużej mierze tak się podchodzi do tego, a wiemy, że Mojżesz żył 15 stulecie przed Panem Jezusem. A Księga Hioba prawdopodobnie, nasi kochani bracia bibliści, którzy zbierają informacje z wielu źródeł, na podstawie tego, że występuje tam kapłaństwo rodzinne, na podstawie tego, że są odpowiednie instrumenty wymienione, na podstawie tego, jaką jednostką monetarną czy handlową posługiwano się, i na podstawie tego, że w tej księdze, w oryginalnym tekście nie ma tetragramu JHWH, tylko jest określenie Boga jako El Shaddai, czyli Bóg Wszechmogący. I na bazie tych informacji wywnioskowano, że ten człowiek żył na równi z Abrahamem. Abraham żył 20 stulecie przed Panem Jezusem. My żyjemy w 21. Popatrzcie się, 4000 lat. I zaintrygowało mnie to, jak czytałem tą księgę, po raz kolejny chcę teraz w rok znowu przeczytać Biblię całą, więc już jestem też w księdze Hioba. I po raz kolejny zwracam uwagę, że wtedy, 4000 lat temu, byli ludzie szlachetni i niegodziwi. Że był fałsz i była prawda. Że było cwaniactwo, przepraszam za kolokwialny język, ale też była szlachetność. Chcielibyśmy być postrzegani jako ludzie pozytywnie wyglądający? No tak, pewno, że chcielibyśmy. I tam są takie, no piękne, ale takie piękne stwierdzenia mówiące do ciebie i do mnie, bracie i siostro, mówiące do ciebie, młody człowieku, jak się ustawić w tym życiu? Jak właściwie mamy postępować? No teraz mówię do młodszej grupy naszego zboru. No za niedługo rozpoczniecie samodzielne życie. Chcielibyście, żeby był pokój w domu, żeby było szczęście w domu, żeby nie było trosk, żeby było tak, jak u mamy. Wiem, bo przecież sam byłem kiedyś człowiekiem, który miał naście lat. I tak sobie wyobrażałem tę moją rzeczywistość, jak będę kreował ze swoją, jeszcze nie znałem, przyszłą małżonką. Potem się okazało, że jak miałem 13 lat, to zobaczyłem, ale po raz pierwszy. Właśnie dobrze jest wtedy zwrócić do Słowa Bożego i popatrzeć, co Duch Święty, bo kochani, wiemy o tym, że Biblia jest napisana przez ludzi, prawda? My wiemy. Ale Słowo Boże nam mówi i wydaje o sobie świadectwo, że treść jest wieczna. Biblię można spalić, można ją zniszczyć, ale treści z niej nie usunie nikt, żaden człowiek. I wiecie co? To jest chyba druga część, która jest widzialna i jest wieczna. Oczywiście chodzi o treści, prawda? I w tej księdze Hioba są takie rzeczy, które nam... Ja dzisiaj o księdze Hioba nie będę mówił. O, to jeszcze ciekawe. Ale zahaczę o sprawę, którą poruszę przez pryzmat Nowego Testamentu. Wiecie co? Może zacznę w ten sposób, żebyście nie otwierali. Będzie szybciej. Ja wam to przeczytam. Są takie cztery fragmenty. O, informacja dla was. Wiecie, że są cztery wzmianki mesjaniczne w Księdze Hioba. Cztery, nie tyle proroctwa, co wzmianki mesjaniczne. Dobrze to wiedzieć, prawda? Jak będziecie czytali książkę brata Henka Truchanika o proroctwach mesjanistycznych, on taką książkę napisał, tam jest 108 proroctw zawartych, wszystkie są opisane gdzie, jak i tak dalej, to on właśnie mówi, że Księga Hioba ma cztery wzmianki mesjaniczne. Warto o tym wiedzieć. Ale ten Hiob też mówi o rzeczach, które nurtują człowieka i stawiają znaki zapytania. I na przykład w 14 rozdziale na samym początku, patrzcie jak się ten rozdział zaczyna i kończy. Ja wam przeczytam pierwszy i ostatni wiersz. Posłuchajcie. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko. Słuchajcie dalej. Jest pełen niepokoju, niesamowite. Wyrasta jak kwiat, więdnieje, ucieka jak cień i nie ostaje się. Byśmy mogli powiedzieć, że to jest motto Księgi Kaznodziei Salomona, który mówi o tym, że opisuje i widzi, opisuje rzeczy, jakie dzieją się pod słońcem. Prawda? Jest i już go nie ma. Krótko żyje, krótko odzyskuje i go nie ma. Ale popatrzcie, co dalej. Jak się kończy ten rozdział 14, 22 wiersz. Dopóki ma ciało, odczuwa ból, dopóki jest w nim tchnienie, smuci się. Wiecie, ja dziękuję Bogu, że On dał mi możliwość poznać Jego istotę, Jego miłości, Jego dobroci, Jego opiekę. Dziękuję to za to, że odkrył, że nade mną jest ręka Jego. Jeżeli powierzyliście życie Bogu, ta ręka jest nad wami. Kochani, nic nie jest w stanie odjąć tej ręki. Ja już nie mówię, że jesteśmy w Jego dłoniach, tak jak Pan Jezus Ewangeliana mówi, że nikt nie wydrze mnie was z ręki mojej i z ręki Ojca, tak? Ja już nie mówię, ale ta dłoń jest nad wami. I ta dłoń będzie wam towarzyszyła przez całe wasze życie, przez całą wieczność. Ja dziękuję Bogu, że mi pozwolił popatrzeć na to, że Jego decyzja jest suwerenna, nie jest do zmiany. I dopóki człowiek jest tutaj na tym świecie, to odczuwa ból i smutek, prawda? Popatrzcie się, w 5 rozdziale tej księgi, jeszcze potem rzucę na dwa fragmenty uwagę, jest coś takiego napisane. Bo człowiek rodzi się na niedole jak iskry z pożogi, aby wysoko wzlatać. To jest pewne tak. I teraz Duch Święty mówi, lecz ja zwróciłbym się do Boga i przedłożyłbym Mu moją sprawę. Do tego Boga, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane i cudowne i niezliczone. I potem jak czytamy dalej ten 5 rozdział, bo to jest 5 rozdziału wiersza 7, to my się dowiadujemy, że na przykład w niwecz obraca knowania chytry. To Bóg. Na przykład wybawia On bezbronnego od miecza i paszczy. Przepraszam, bo wybawia On bezbronnego, a biedaka z ręki możnego. Schodzi nadzieja ubogiemu, a niesprawiedliwość zamyka swe usta. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga. On rani, lecz i opatruje. Uderza, lecz jego ręce leczą. Wyzwoli cię z 6 utrapień, a w 7 nie dotknie cię zło. Widzicie? Ta moc, widzicie ta dłoń, która wam cały czas pomaga. My mamy w naszym śpiewniku taką pieśń, dłoń tam mnie jego ujęła, prawda? Jest. Jego krew obmyła, łaska znów do Ojca wiodła mnie. No coś pięknego. Ta Boża dłoń nie jest na każdym. To, że kochany przyjacielu, przyjaciółko, uwierzyłaś w Niego, to jest wyjątkowość. To jest niebywałe. Księga Hioba jeszcze nam pokazuje bardzo istotną rzecz, że ten smutek, to cierpienie będzie nam towarzyszyło. Widzicie, Bóg mi pozwolił siebie poznać, ale też daje mi po 36 latach podania za Bogiem daje mi takie poznania elementów takich drobniutkich, gdzie już Piotrowi kiedyś tłumaczyłem, że oczy mi wychodzą z orbit. Jak Adam zgrzeszył, Bóg powiedział, że będzie z powodu tego, coście zrobili, przeklęta ziemia, prawda? Znamy tą historię. I mówi, ciernie i ostry ci będzie nosić. A jak nasz Pan Jezus Chrystus umierał, z czego miał koronę zrobioną? Ciernia. Widzicie, jaka wymowna, głęboka symbolika? On tam umarł nie tylko za przeklętego człowieka, ale również, aby przywrócić właściwą relację między stworzeniem a Stwórcą. Kochani, i to będzie wykonane. To będzie wymagało czasu, bo my jesteśmy ludźmi i czas odczuwamy. A on? Jeszcze co jest istotnego księdze Hioba. Słowo Boże w księdze Hioba bardzo często używa trybu warunkowego i mówi, jak człowiek powinien zachowywać się, aby najwyższemu się podobać. Popatrzcie się, ja już to kiedyś mówiłem, dlatego tylko się trzy razy jeżeli dobrze przygotujesz swoje serce i wyciągniesz do niego dłonie, popatrzcie się, dobrze przygotować serce. Tutaj było powiedziane, że zwyczajem naszego zboru jest łamanie chleba i picie z kielicha przez osoby, które powierzyły swoje życie Panu Jezusowi i przyjęły chrzest. Nie jesteśmy w stanie wejść do wnętrza, ale wiemy, że warunkiem przystąpienia do ostatniej pamiątki jest nowe narodzenie. A że zbór jest zobligowany, żeby między nami nie było ludzi pseudowierzących, nikogo nie chcę obrażyć, ale tak mamy napisane w nauce apostolskiej, że powinniśmy mieć społeczność tylko z osobami, które faktycznie są wierzące. Nie jesteśmy w stanie wejść, ale my po prostu dla nas sygnałem będzie, że ktoś łamie chleb, pije z piernika, ale złożył świadectwo, ale czyta Słowo Boże i go wypełnia w życiu codziennym i chciał się przyjść i potwierdzić to przez chrzest, więc dla nas jest to wykładnikiem, że ta osoba jest biblijnie wierzącą osobą. To jest najistotniejsze. Tak jak powiedziałem, tutaj wyczytujemy, że te elementy, o którym Duch Święty w księdze Hioba mówi, są sprawdzone. Popatrzcie się. Pierwsze, co powiedziałem, przygotujesz swoje serce, wyciągniesz do niego dłonie. Serce powinno być obrzezane, tak? Tak, na nowo narodzone. Dokładnie. Dalej, jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach, my wiemy, że to, co złe na rękach usuwa przez pracę swoją Duch Święty, przez pryzmat Nowego Testamentu. A my tego Ducha mamy, bo Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy muszą posłuszni. Tak mówi Piotr w Dziejach Apostolskich, prawda? No tak jest. I popatrzcie, jeżeli w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, a więc styl twojego życia będzie Bogu się podobał. I teraz to piękne obietnice, zaiste wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez mazy. Będziesz mocny, nieustraszony. Wtedy zapomnisz o odręce, będziesz się wspominał jak wody, które przepłynęły. Jaśniejsze niż południe wzejdzie ci życie. A choćby ciemność zapadła, będzie ona jak poranek. Możesz ufać, bo jeszcze jest nadzieja. Pewny ochrony położysz się bezpiecznie, będziesz leżał, nikt cię nie przestraszy, a wielu będzie zabiegać o twoją łaskę. Niesamowite, prawda? Natomiast oczy bezbożnych zgasną. Nie ma tam nic wiesz. Jedyną ich nadzieją wyzionąć ducha. Kochani, chcielibyście tak żyć? Chcielibyście tak egzystować? Ja bym chciał. Ale wiecie co? W momencie, kiedy powierzyliśmy nasze życie Panu, ta Boża dłoń jest nad tobą i nade mną. Ta Boża opieka to pełne zapotrzebowanie. To nie jest tak, że jutro się budzę i Boga nie ma. Razem z księgą Hioba czytałem księgę Estery. No wiecie, też fajna księga, nie? Nie ma mowy o Bogu, a tego Boga się wyczuwa. Ona tętni opatrznością po prostu. I pamiętam, że wynotowałem sobie 5 takich praw, które bardzo dobrze jest sobie zapamiętać. Na przykład, gdy wszystko wydaje się zaprzepaszczone, w twoim życiu wiedz, że tak nie jest. Pamiętacie Mordecha? Pamiętacie, jak się dowiedział, że Haman w intrygancki sposób zawyrokował unicestwienie Żydów. Pamiętacie? Jak tylko czekał, że się po prostu najzwyklej w świecie skończy. I Bóg wtedy zaczyna działać. Pamiętacie w jaki sposób? Najpierw odebrał sen królowi Achaszerasowi, tak, to jest tu Xerxes. Jemu odebrał sen. Król mówi, no to no. I popatrzcie się, przecież miał różnego rodzaju zabawki, prawda? Ja o tym chcę wspominać, bo nie czas i miejsce, żeby powiedzieć. Ale zawezwał sobie kronikarza, żeby odczytał mu z tej księgi. Zobaczcie się, co jest grane. Jak Bóg działa. I wyobraźcie sobie, że ten kronikarz czyta. Jan Kowalski wypielęgnował ogród królewski. Otrzymał tam 100 dukatów. Tam jakiś inny Grzegorz, jakiś tam zrobił to i to. No i w pewnym momencie Mordocheusz unicestwił zamach na króla. Dwóch eunuchów uknął spisek. Dzięki Mordochajowi zostali uśmierceni, sprawiedliwości stało się zadość.
Zaraz, chwileczkę.
Zobaczcie sobie, jak to mu tak czyta, a jemu już tak powieki opadają i już z trudem słucha. I chodzi, teraz, momencik, jeszcze raz przeczytaj. I pyta się tego kronikarza, a co dostał ten Mordochajusz? A Haman podąża w międzyczasie do króla, żeby powiedzieć, że chce powiesić na szubienicy 25-metrowej Mordocheusza. Już ma przygotowaną. No i kronikarz mówi nic. I słudzy mówią, Haman idzie. Chodź, super, że jesteś. Chodź, słuchaj, co trzeba zrobić mężowi, który nie został odznaczony przez króla, a uratował mu życie. No i Haman sobie myśli, no o kim król nie może mówić, no pewno o mnie, nie? No i no, to szata królewska, konik, niech męża szlachetnego przed nim pośle i będzie tym konikiem, z tym człowiekiem na tej szacie, na koniu i będzie krzyczał, tak się oznacza człowieka, który zasłużył się u króla. A król mówi, o właśnie, idź, weź Mordocheusza, ubierz go w swoją szatę, najlepszą szatę królewską i wyprowadź, i idź jako człowiek szlachetny i będziesz tak głował. Widzicie? Jaka huśtawka zdarzeń? Pamiętajcie, ta Boża dłoń jest nad wami. Pamiętajcie, to się nigdy nie zmieni. Tylko mu ufajcie. To jest piękna rzecz. To jest cudowna, kochane bracie i siostro, że to Bóg nas, ciebie i mnie wcześniej Pan Jezus umiłował i ciebie widział. Kochani, zobaczcie, jeszcze kawałek, jeszcze fragmencik z tego, z Księgi Hioba. Jeszcze jeden fragment. O tym fragmencie moja droga siostra Krystyna powiedziała, ja to zwróciłem uwagę. Tak, ja pamiętam. Jeżeli też jest trzy razy, jeżeli. Tam było jeżeli. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swojego namiotu. Popatrzcie się, zobaczycie poszczególne elementy nawrócenia. Bo najpierw spotykasz się ze słowem swoim, potem analizujesz życie przez pryzmat twojego słowa i eliminujesz to, co się Bogu nie podoba. No tak to wygląda. Dalej. Jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, czyli nie będą miały wartości dla ciebie nic. I trzecia rzecz. Jeżeli wszechmocny będzie twoim złotem. Patrzcie, jakie uznanie, popatrzcie, jaka nobilitacja, zobaczcie, jakie podejście do tematu. I wtedy co? Wtedy wszechmocne będzie twoją radością. I podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się modlił do Niego wysłuchacie. Czy macie problemy jakieś? Takie skryte. Macie problem. Nie wiem, w małżeństwie. Nie wiem, w rodzinie. Nie wiem, no, wśród przyjaciół. A może ci brakuje pieniędzy? A może wiesz, te ostatnie nowinki od lekarza nie są najlepsze? No bo tak jest. Ale tu czytamy, wtedy wszechmocny będzie twoją radością. Podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Wołajmy do Niego. Mamy, to jest wielki przywilej, że możesz wołać. Ludzie tylko z tego świata mówią, a, zasłonienie do Pana Boga. To jest najlepsze zachowanie, jakie może być. Kiedy człowiek nie jest w stanie nic zrobić, wtedy wołajmy tylko do Niego, bo On jest specjalistą od największych rzeczy. Ja tak patrzę na ten zegarek, a jeszcze nie zacząłem tekstu, który chcę omawiać. Wybaczcie mi, kochani, ale jestem pod wrażeniem tej księgi. Naprawdę, czytajcie księgę Hioba. 4000 lat, a prawdy są niebywałe, niesamowite. One cię będą niosły. Ja już nie chcę czytać tego tekstu, który zawsze czytałem. Pamiętacie, jeżeli sam do Boga się zwrócisz i będziesz błagał Wszechmocnego o was, On na pewno uczyni ci dobro. Choć twój początek będzie niepozorny, koniec będzie. To jest cudowność tej księgi, rozumiecie? Dlatego, że mówi o Wszechmocy, o Bogu, który jest w światłości niedostępnej, a do ciebie się zwrócił i do mnie i powiedział, że nigdy nas nie opuści, nigdy nie porzuci. Nie. Przytrafiło ci się popełnić błąd w tym celu. Myśmy na Radzie Braterskiej mieli taki wykład o nauka o grzechu, Hamartia. To jest schybnienie celu. Przytrafia się na to, że nie ma człowieka, który nie grzeszy. Tak Słowo Boże mówi. Ale jeśli mi to zgrzeszył, mówcie się. Mamy orędownika Ojca. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Postawa jest istotna. Zobaczcie, co tu dalej pisze. Że wtedy Wszechmocny będzie twoją radością, podniesiesz ku Bogu swoje oblicze, będziesz się do Niego modlił, wysłuchać się i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda ci się. Nad twoimi drogami zabłyśnie światło. Dlatego, że Bóg pędzi pysznego, lecz wybawia pokornego. Jak dobrze jest cię ukorzyć przed Panem. Jak dobrze być smaganym przez Niego, bo wiemy, że to jest ku dobremu, prawda? Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Wybawia człowieka niewinnego, a będzie wybawiony dla czystości swoich rąk. Duch Święty musi pracować. To nie jest tak, że my tylko tu przychodzimy na nabożeństwo w niedzielę i to nam wystarczy. Nie. W obecności Pańskiej bądź cały czas, każdego dnia. Budzisz się w nocy, dziękuj Mu za to, że jest. Odsuniesz się, dziękuj Mu za wybaczone grzechy. Najważniejsze jest to, żeby nastał w Twoim życiu taki dzień. A ja oczywiście jestem przekonany, że każdy z Was przeżył tą chwilę, ten moment, kiedy powiedzieliście Bogu, Panie, pragnę do Ciebie należeć. Musi być ten moment. Musi być to nawrócenie. Musi być ta chwila, kiedy zaczynasz. Jeżeli tego nie ma, wołaj do Niego. Zacznij. Zachęcam Cię. I wiecie, co jest istotne? Jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Pamiętacie tą sytuację, kiedy Piotr odrzucił wzrok od Pana Jezusa? I to jest takie życie. Kiedy patrzył, to szedł po wodzie. Jak tylko odwrócił wzrok i popatrzył się na falę i uzmysłowił sobie, patrzył odwrócić, no niesamowite. Zaczął tonąć. Przepiękna sytuacja, że Pan Jezus mu podał rękę. To jest niesamowite też. Dlatego Słowo Boże nam mówi, biegnijmy w wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na kogo? Na brata, na siostrę, współzawodnictwo? Nie! Na Niego, sprawcę i dokończyciela wiary. To nie zapomnę, jak tutaj zacząłem chodzić do dworu i pamiętam ten tekst, który jest zapisany w liście do Galacjan, no bo przecież tu byli tacy bracia, tak fajnie usługiwali. Mieli takie po prostu poznanie, a ja taki boroczek, bo nic nie potrafiłem i po prostu no, tak porównywałem się. I wiecie co? Bóg przyszedł do mnie z takim ciekawym słowem. No i nie znajdę. Każdy niech, mamy oczywiście, nie. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Jest to praktyczne? Jest to praktyczne. Jest to praktyczne, nie w porównaniu z drugim. Nie. Moi kochani bracia i siostry, które z Panem Jezusem długo podążały, mówiły: Robert, patrz do góry. Brat Kelly mówi: keep looking up. Patrz do góry, utrzymuj cały czas kierunek tam i tam się porównuj. Tam dopiero jest jakakolwiek porównanie, nie z kimkolwiek tu na ziemi. Pamiętacie tego, który wszedł do świątyni, żeby się modlić? Dziękuję Ci, Panie, że Boże, że nie jestem dołożnikiem, złodziejem, albo jak ten tutaj. Bo wiesz, co zrobił? Bo on tak się porównał. Tak się modlił. Tak to robił. Dobra. Powiedziałem, co chciałem, co przeżyłem, podzieliłem się z wami. Myślę, że was nie zanudziłem. Ale otwórzcie teraz swoje Biblię, dziś do Filipian. I tak jak wam powiedziałem, cierpienie, smutek, troski są nieodłącznym towarzyszem człowieka, tak? I teraz otwieramy list do Filipian i czytamy wiersze na temat, który bym chciał coś i niecoś powiedzieć. No, będę się musiał odpędzać. Dobra, i czytamy od wiersza 6. Kochani, jesteśmy po fakcie brązowym. Jesteśmy w okresie łaski. Każde Boże dziecko, bracie, siostro, posiadasz ducha, jest w stanie Ci podpowiedzieć, przypomnieć, oznajmić, objawić, wszystko to trzeba. Stoimy na ziemi, na płaszczyźnie, gdzie trwa nasze życie. Jeszcze młodzi kochani, nie rozpoczęliście wspólnego życia. Pamiętam, że stanąłem przed Bogiem jako osoba, która miała się żenić. Popatrzyłem się do góry i powiedziałem: Panie Jezu, ja nie wiem, co będzie za rok. Naprawdę nie wiem, co będzie za dwa. Ja nie wiem, jaki będzie czas mojego życia, ale jednego jestem przekonany, chcę, żebyś był w moim życiu. A jeszcze wcześniej, to wam mówiłem, jak byłem na rybach, miałem 18 lat, w ogóle nie przychodziłem do zboru, nie zacząłem pracować, nie poznałem żadnego ewangelistę. Leżałem na ziemi, bo jeździłem na ryby, patrzyłem gwiazdy, księżyc, powiedziałem do Boga: Boże, tak bardzo chciałbym się do Ciebie zbliżyć. Kochani, uwierzcie mi, nie było żadnego ewangelisty. Ewangelista pojawił się dokładnie 3 lata później. Skończyłem technikum, zdałem maturę, rozpocząłem kurs. Zawędrowałem na Moszczenicę, na powierzchnię i tam poznałem zbrodą człowieka, który był bardzo dziwnie oceniany. Niektórzy mówili dobrze, niektórzy mówili źle, ale to był mój ewangelista, który potem był również moim duszpasterzem i przewędrowałem do Boga. Bóg daje nam ducha, abyśmy mogli zobaczyć nie tylko przyszłość, ale również i ocenić naszą przeszłość. I teraźniejszość, ludzi kochani, jest przed nami. Niech Pan będzie z wami. I apostoł Paweł w liście do Filipian, to jest ciekawe, pisze go w więzieniu. Słuchajcie, jak można pisać o radości, będąc uwięzionym? No po prostu paranoja. A jednak, tak? Radujcie się, bez przystanku się radujcie, powtarzam wam i tak dalej. Ale co ten Paweł pisze w 4 rozdziale od wiersza 6? Nie troszczcie się o nic. Ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. No piękna rzecz, piękna sprawa, ale mamy 3 zasadnicze elementy tego tekstu. Pierwsze to jest, nie traktujcie, że to wam mówi człowiek. Duch Święty do was kieruje, mówi wam, daje wam instrukcje. To jest uniwersalne, to na każdy dzień, w każdej generacji, w każdej sytuacji. Byłem pod wrażeniem, wiecie, naprawdę byłem pod wrażeniem, jak się dowiedziałem o takiej siostrze w Chrystusie, która przeżyła jeden z najgorszych obozów koncentracyjnych razem, nazywa się Corrie ten Boom. Kochani, jeżeli będziecie mieli możliwość poczytania, będziecie pod wrażeniem. ta osoba była wierząca. Wyobraźcie sobie, że w jej domu, dzięki ukrytemu pomieszczeniu, udało się 800 Żydów schować. Znaczy, no nie za jednym razem, ale schronienie znalazło 800 osób. Do dzisiejszego dnia to miejsce w Polandii jest. I powstała książka pod tytułem Kryjówka. I wyobraźcie sobie, że w 1944 roku 20 stulecia ktoś się zdradził i trafiła do obozu w Ravensbrück ze swoją siostrą Betty, ze swoim ojcem. Ojciec po 10 dniach zmarł, a siostra zmarła z wycieńczenia w niedługim czasie i powiedziała, że nie ma ludzkiej rzeczywistości takiej głębi, gdzie nie byłby Bóg. I wywiązała się między nimi dyskusja, bo one trafiły do tego Radia, więc to było ciężkie więzienie, do najgorszego bloku, które było najbardziej stłoczone i w którym wszy chodziły wszędzie, wszędzie. Wybaczcie, że takie rzeczy poruszałem. Ale teraz posłuchajcie, że Korej powiedziała do swojej siostry Betty, będziemy się modlić. A ona mówi, że nie będziemy się modlić za wszy, dziękować. Właśnie, że się będziemy modlić za te stworzenia. W niedługim czasie okazało się, że w tym zatłoczonym pawilonie nie przechodzili w ogóle, nie wchodziły w ogóle strażniczki. Bały się czego? No wszy! I mogły czytać, mogły modlić się, ale mogły śpiewać. I wiecie, że Kolity wyszła z tego obozu na skutek błędu, teraz słuchajcie co mówię, na skutek błędu biurokratycznego. Jak ona wyszła, to za parę miesięcy wszystkie kobiety zostały skierowane do komór gazowej. Ona to uznała za cud. Dlatego, że ten Bóg, który otoczył cię opieką, ten Bóg, który ma nad tobą swoją dłoń, ten Bóg będzie cię do samego końca ufał po wieczność. Będzie się tobą opiekował. I Słowo Boże nam tu pisze, i ono jest takie taka wskazówka. Pierwsza sprawa, że mamy się nie troszczyć. Ja wiem o tym, że to jest ciężkie do zrozumienia. Ja wiem o tym, no. Ja po prostu rozumiem was. Ja tak samo do tego podchodzę. Sam fakt, że ludzie, którzy zdobywają szczyty, jak wejdą, to co myślicie, że na 100% się cieszą, że zdobyli tego szczytu? Nie, to udało się, ale przed nami jest jeszcze zejście. Taka jest ludzka natura. Ale muszę wam powiedzieć i zaakcentować, że to jest nasza decyzja. Ten wiersz to potwierdza, że to od nas zależy. To ja decyduję. Ja będę decydował, gdzie swoją uwagę, gdzie swoją atencję, tak będzie bardzo ładnie brzmiało, kieruję. Czy na troski, czy na ufanie Bogu. To jest pierwszy element. Mamy się nie troszczyć. Ja wiem, że to jest ciężko. Ja wiem o tym, że to jest ciężkie. Powierzcie, drugi, powierzenie swoich próśb Bogu. Mówić Bogu o swoich potrzebach. Ile razy mamy to robić? Jak myślicie? Raz, dwa, trzy. To jest niebywałe, że mamy powierzyć swoje prośby Bogu bez końca, w każdej sytuacji. Jeśli potrafimy się troszczyć i zamartwiać przez cały czas, to też potrafimy przenieść tą naszą uwagę, to święty powiedział, ten weksel, tak? Tą wajchę przenieść na ufanie Bogu. I zwróćcie uwagę, że jeżeli ta nasza uwaga jest przekierowana na ufność Bogu i mamy tego świadomość, że Pan wie, co przechodzimy, jak się w naszym życiu dzieje, wie, czego pragniemy. Bo prawda jest taka, że zmartwienia powodują następne zmartwienia. To jest po prostu taki klocki domino. Po prostu, jak pójdziecie w jedną stronę, to koniec. Dacie się temu pochłonąć. I co jest bardzo istotne, jedna ważna rzecz, że mamy to robić z dziękczynieniem. Patrzcie się, znowu trzy elementy, prawda? I to wszystko jest w tym wierszu szóstym. Popatrzcie, przyjrzyjcie się. Muszę wam powiedzieć, że przepięknie ujmuje to nowe wydanie Słowa Życia, to dynamiczne tłumaczenie. Posłuchajcie. O nic się nie martwcie, ale w modlitwie mówcie o wszystkich swoich potrzebach, nie zapominając dziękować Mu za wysłuchane modlitwy. Nie wiesz, o co się mówi? Podziękuj Bogu, że skończyłeś szkołę, że skończyłeś, że zdałeś egzamin. Podziękuj Bogu, że masz wierzących rodziców. Podziękuj Mu przede wszystkim, że usłyszałeś Jego głos. Bo to słowo pada na ile gleb? Jak znacie, tych gleb jest cztery. Ale nie ma mowy jeszcze o jednej, bo do każdej gleby wpada to ziarno. Ja się spotkałem z ludźmi, którzy mi mówili wprost: idź stąd, bo my nie chcemy się wysłuchać. Także jest ukryta piąta gleba. Czyli 20% jesteś, zostałeś wybrany. Jak wiemy z tej przypowieści o siewcy, plon zostaje zróżnicowany. Wydawane są różne ilości, różne procenty. 10-krotny, 100-krotny, prawda? Jest tak. Mamy o co dziękować. To jest bardzo ważna rzecz, że powinniśmy to robić z dziękczynieniem. Czyli mamy dziękować za to, co dopiero otrzymamy. No wyższa szkoła jazdy. Modlimy się o chleb powszedni, ale już dziękujemy, że go mamy. Kochani, modlimy się o żonę, modlimy się o męża, modlimy się o naszą przyszłą rodzinę. Jeszcze nie mamy, ale już dziękujemy. Dlaczego? Bo ta Boża dłoń jest nad tobą, bracie. Mamy problemy zdrowotne? Mamy, ja też mam. Ostatnio byłem z moją wnuczką na placu zabaw i zobaczyłem, że jest lina. Wiecie, ja kiedyś po tej linie potrafiłem, robiąc poziomkę, znacie to, poziomka i tak wchodzić, i schodzić. A teraz nie umiałem się utrzymać. Taki jestem sprawny. No, to dzisiaj się jak komuś tłumaczę, że miałem fajną prezydentę. Albo po prostu milczę. No tak to wygląda. A jak patrzę do lustra, to jednak stwierdzam, że miło się ślepa. No ale trudno. I zawsze się dziwię, jak żona sobie męża znalazła. No ale to też będzie zawsze zdziwieniem dla mnie. Nie no, żartuję oczywiście. Ale kochani, dalej. W tych pięknych sprawach, czyli nie troszczyć się, czyli powierzyć wszystkie nasze prośby, czyli z dziękczynieniem, a tutaj tak pięknie jest napisane, nie zapominając dziękować Mu za wysłuchane modlitwy. To jest bardzo ważne, bo Mu się to podoba. Mamy przepiękną, przecudowną obietnicę, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, trzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie. A w tym dynamicznym tłumaczeniu posłuchajcie, jeżeli będziecie tak postępować, doznacie Bożego pokoju, który jest ponad wszelkie pojęcie. Mamy taki tekst, nie? Że jesteśmy wdzięczni Bogu, że On potrafił czynić więcej, aniżeli sobie wyobrażamy i pomyślimy. To jest przepiękny, duży kosz obfitości. Dałbym dużo, wiecie? Szczególnie tej młodszej grupie naszego zboru, żebyście zastosowali wszystkie sytuacje, czy wszystkie rzeczy, bo one działają. Naprawdę, uwierzcie mi, to się tak dzieje, że jeszcze nie zawołacie, a już macie. To tak jest, bo Bóg jest tak właśnie. I czasami ja się spotykałem z ludźmi wierzącymi, którzy maturę nie zdali. I wiecie, że potem słyszałem świadectwo, to przewyższa ludzki rozum, naprawdę. Ludzkie pojęcie. Co oczywiście każdemu życzę, żeby zdał na kolei. I nie bierzcie pod uwagę, że ja tu nacisk kładę, żeby nie przystępować, czy nie zdać i tak dalej. Nie. Ale Bóg ma dla nas rozwiązanie. Kochani, naprawdę ma rozwiązanie na każdy czas twojego i mojego życia. Ile troski, ile zachodu. Czy to coś zmieniło? Nic. A Bóg dla ciebie i dla mnie wszystko ma już przygotowane. To jest bardzo istotne, że On jest taki, taki po prostu pomocny dla nas. Pamiętajcie, ten tryb troszczenia się i tryb ufania. Poza Bogiem, który jest otwarty na ufność Twoją, mamy jeszcze Adamową naturę i wiecie, dużo jest tekstów mówiących o tym, że należy Bogu ufać. Wystarczy otworzyć tylko Księgę Psalmów, prawda? Wynotujcie sobie słowa ufajcie, ufaj. Albo na przykład Psalm 55. Zrzuć na Pana brzemię swoje. On Cię podtrzyma. Prawda? Albo na przykład 37 psalm. Zaufaj Panu z całego serca. No to jest Księga Przypowieści to samo. I nie polegaj na własnym rozumie. Księga psalmu z kolei 37. Powiesz Panu drogę swoją. Zaufaj Mu. Zawsze wszystko dobrze uczyni. Prawda? Tego jest całe mnóstwo. To jest niebywałe, że Bóg jest otwarty. Ale mówiłem, zacząłem mówić i nie skończyłem. W liście Piotra jest taki też ciekawy tekst. Znamy go wszyscy, poczytamy Boże Słowo. Wszelką troskę waszą złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Popatrzcie się, Bóg tylko nawołuje, woła. Pragnie, żebyśmy odwrócili się tą, jak ja powiedziałem kolokwialnie, tą bajkę przestawili na to, że będziemy ufali Bogu. Ale co Piotr tam pisze jeszcze? Bo my bardzo łapiemy pierwszy fragment słowa. Otwórzcie sobie, przeczytajcie sobie 5 od 7 do 9. Przeciwnik wasz diabeł krąży wokoło, szukając, kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze, czyli w ufności. I teraz co dodaje? No niesamowite. Wiedząc o tym, że te same cierpienia są udziałem braci w świecie. To mamy powszechne. Nie jesteśmy odosobnieni, jak nam coś się nie udaje, czy coś nam po prostu nie jest tak, jak trzeba. To jest bardzo wyjątkowe, że ten przeciwnik Boży krąży wokoło i on, kochani, do Ciebie i do mnie puka, do mojego Adama, do mojej grzesznej natury, bo tak jesteśmy skonstruowani. Poza nowym stworzeniem mamy jeszcze stare stworzenie i jak dacie mu tylko pożywkę, żaden problem, żaden problem. I nie wolno igrać z pożywkami dla starego człowieka, bo to się bardzo, ja nie mówię, że stracicie zbawienie. Dawid nie stracił swojej pozycji przed Bogiem. Ale co usłyszał od proroka Natana? Od tej pory miecz nie odejdzie od twojego domu. Tak? Tak było? No było tak. By musiał przed swoim synkiem, Beniaminkiem, oczywiście mówię o Salomie, musiał uciekać, bo tak go wychował, tak? Że musiał przeżyć, że jego syn zgwałcił, przepraszam bardzo za termin, ale dokonał zniewolenia swojej przyrodniej siostry. Wszystko musiał łykać, tak? Wszystko. A najsmutniejsze było to, kochani, że jak umierał, to opiekowała się nim obca kobieta. Nie żona, kochająca, tylko obca kobieta. I on nie stracił w żadnym wypadku swojej pozycji przed Bogiem. Do dzisiejszego dnia jest uważany za męża według Bożego serca. Ale jeżeli chcesz, kochany przyjacielu i przyjaciółku, przyjaciółko, być w dobrej kondycji i mieć uporządkowane życia, zaufaj Panu. Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Temat odrzucenia trosk jest taką sprawą, że to jest jednak walka wewnętrzna między starym a nowym człowiekiem. Tak jak powiedziałem, no teksty Starego Testamentu aż po prostu wylewają się, jest ich bardzo duże i nawołują, abyśmy odwracali się od rzeczy, które po prostu najzwyklej w świecie smucą nas i są przykrością dla nas, a żebyśmy ufali Bogu. Ale co Pan Jezus mówi? Bo posłuchajcie, nie troszczcie się o życie swoje, co będziemy jedli, co będziemy pili, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Teraz mówi coś takiego w 26 rozdział Mateusza. Mówi, któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? To fajnie to brzmi teraz w tym tłumaczeniu słowa życia. Nie zamartwiajcie się na zapas. Czy zamartwianie się, bo zamartwianie się doda wam kolejnych zmartwień. Czy ktoś kiedykolwiek z was może przez zamartwianie dodać sobie na przykład pół metra wzrostu? No tak, tak żywe, tak niesamowite. Już wiem o tym, że mam mało czasu, ale jeszcze. Popatrzcie się, jaka jest sytuacja, bo jak możemy tracić przed to, że się, jak możemy stracić dużo przez to, że zaczynamy się zamartwiać, że jak to moja siostra w Chrystusie Ania mówi, starość, po prostu wszędzie starość. Jak człowiek podejdzie w ten ton i będzie się zamartwiał, to sobie krzywdy narobi. I znacie tą sytuację. 10 rozdział Ewangelii Łukasza. Dom Łazarza. Maria, Marta, przychodzi Pan Jezus, 12 osób z nim. Czyli jest w sumie 13, prawda? I jeszcze jest Łazarz. No i zaczyna być problem. No, trzeba dać jeść. Tyle ludzi nakarmić. Trzeba zwrócić uwagę, żeby wino nie sfermentowało. No trzeba to jako obsłużyć, a jej siostra zamiast jej pomóc, no to siada sobie przy stopach Zbawiciela i słucha. No i w pewnym momencie ona mówi dosyć. Nie, to tak nie może być. Panie, czy Ciebie to nie interesuje, że ja tutaj się krzątam? Widzicie, odwrócenie uwagi? Pan Jezus wcale nie negował gościnności w żadnym wypadku. Ale pokazał sedno. Widzicie? Jak będziemy mówić o Bogu, a będziemy mieli odwróconą kolejność hierarchii i będziemy się zamartwiać, zamiast ufać Bogu, to zaszkodzimy komu? Sobie. Po prostu taka jest prawda. Musimy do tego w ten sposób. I Pan Jezus powiedział, no widzisz, troszczy się, kłopoczysz się, a ona tą najlepszą cząstkę odebrała. I zamiast robiąc cokolwiek dla Niego, radować się i mieć z tego przyjemność, bo chcesz, i Ty, i ja, chcemy mieć ze swojej służby radość, prawda? No chcemy, bo to nas motywuje do tego, żeby Bogu służyć jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, jeszcze owocniej, prawda? A jak skierujemy uwagę nie na to miejsce, to trzeba, stracimy wiele rzeczy. Nie stracimy prawie. Nie. Naprawdę my sami decydujemy, czy poddam się zmartwieniom, czy też zaufam Bogu. I wiecie, w dalszym wierszu 8 jest też taki fajny tekst, gdzie Paweł daje kolejny program, czy kolejne wytyczne. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Ja proponuję wam, żebyście zamienili słowo cnotę na prawość. No fajnie brzmi tak, no. To już jest staropolskie słowo. Czyńcie to, czego nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. O to chodzi, troski, pokój, tak? Ale popatrzcie się, jak fajnie to brzmi w tym tłumaczeniu słowa życia, tym dynamicznym. Zatrzymujcie w pamięci to, co szlachetne i miłe w oczach innych ludzi. Myślcie więc o tym, co sprawia wam radość i za co możecie wielbić Boga. To jest coś pięknego. Nie troszcz się. Powierz Panu drogę swoją. W pewnym momencie ręce opadają. W pewnym momencie to widzisz, że już nic więcej nie jesteś w stanie zrobić. Po prostu pozostaje ci tylko czekać. Ale to, co włożymy do naszego, do wnętrza naszego mózgu, w biblijnej terminologii zwanego sercem, to włożymy do swojego serca, to w nim pozostanie i mało tego, będzie się z niego wylewać. Pamiętajcie o tym. Dlatego już nie zamartwiajcie się, lecz w każdej modlitwie, błagania, prośba, dziękczynieniem przedstawcie wasze prośby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych myśli, serc w Chrystusie. Niech naszemu Panu za Jego miłość, za Jego działanie będzie wieczna chwała.